Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest 8 Podcast. Tym dzisiejszym odcinkiem podcastu chciałabym rozpocząć serię dotyczącą szkolnych strzelanin. W pierwszej części usłyszycie albo 3, albo 4 historie, które wybrałam dla Was. Jeśli ta seria przypadnie Wam do gustu, to jak najbardziej jestem otwarta na stworzenie drugiej części i tutaj może podpowiecie mi, jakie historie chcielibyście usłyszeć. Zanim jednak zacznę opowiadać dzisiejszą historię, to zdecydowałam, że przedstawię Wam też garść takich istotnych informacji dotyczących właśnie strzelaniny szkolnej. Przez strzelaninę szkolną rozumiemy atak na placówkę oświatową przy użyciu broni palnej. Jest to rodzaj morderstwa masowego. To jest jedno zdarzenie, podczas którego ofiarami pada kilka osób i ta ilość jest podawana jako co najmniej 3. Sprawca musi działać na ograniczonym terenie i w ograniczonym czasie. Człowieka dokonującego taką zbrodnię określamy mianem zabójcy masowego, zabójcy wieloofiarowego albo z angielskiego active shooter, czyli aktywny strzelec. Sprawca posługuje się bronią palną i zakończeniem morderstwa masowego może być albo odebranie sobie życia, albo zabójstwo dokonane przez policjanta. Działanie takiego mordercy jest spowodowane kryzysem życiowym. Przez taki kryzys życiowy możemy rozumieć na przykład rozwód, czy też utratę pracy. Kryzys może pojawić się niedawno, albo od wydarzenia mogło minąć kilka lat, jednak ta złość i frustracja w sprawcy narasta latami i znajduje ujście właśnie w takim działaniu. Często ani płeć, ani wiek ofiar nie ma dla sprawcy znaczenia, i chce on wtedy jak najwięcej osób pozbawić życia. Jeśli chodzi o strzelaniny szkolne, to najczęściej ataków dokonują uczniowie lub byli uczniowie. Przyczynami strzelanin szkolnych są przemoc w szkole, jakiej doświadczali strzelcy, i chęć odpłacenia się oprawcą. Chęć rozwiązania przez sprawców przemocy innych problemów z rówieśnikami albo nauczycielami, depresja i myśli o odebraniu sobie życia, albo inne zaburzenia psychiczne. Na ostatnim miejscu znajdziemy chęć uzyskania rozgłosu. Te informacje uzyskałam z Wikipedii. Dzisiejsza historia nie jest tylko strzelaniną szkolną, masowym morderstwem, ale jest także atakiem określanym jako femicide, czyli kobietobójstwo. Do kobietobójstwa dochodzi, kiedy kobiety albo dziewczęta pozbawiane są życia ze względu na ich płeć. I to jest tyle tytułem nieco przydługiego wstępu. Ja od siebie jeszcze dodam, że zachęcam Was do aktywności, czy to w formie lajka, komentarza, udostępnienia materiału, jeśli on wyda Wam się interesujący. Jako że poruszony przeze mnie dziś i przez kilka następnych podcastów temat nie jest family friendly, no i ten algorytm YouTube'a bardzo skutecznie po prostu ucina zasięgi na takich materiałach. Tymczasem zapraszam Was do wysłuchania historii strzelaniny, która wydarzyła się w szkole Amishów w Pensylwanii. 2 października 2006 roku Charles Robert IV i jego żona Marie o godzinie 8:45 wsadzają dwoje swoich dzieci do autobusu i ten autobus ma zawieźć je do szkoły. 32-latek woła jeszcze swoje dzieciaki, chce je przytulić. Tego dnia pożegnanie trwa dłużej niż zwykle. Mówi jeszcze, żeby pamiętały, że tatuś je bardzo kocha. Charles i Marie mają łącznie 3 dzieci. Starsza dwójka jest w wieku 7 i 5 lat, najmłodszy syn ma 18 miesięcy. Kim jest ten niepozorny mężczyzna pracujący w rodzinnej firmie swojego teścia, który dzisiaj dopuści się masakry, jakiej nie widziało niewielkie społeczeństwo żyjące w Pensylwanii? Pozwólcie, że przybliżę Wam jego postać. Charles Karl Robert IV przychodzi na świat 7 grudnia 1973 roku. Jego pierwsze dni na tym świecie nie należą do najszczęśliwszych, naznaczone są płaczem i cierpieniem. Rodzi się ze skręconymi i zdeformowanymi stopami. Jego matka Terry Roberts w sobie i w swoich wadliwych genach upatruje cierpienia pierworodnego. Przez pierwsze pół roku stopy chłopca włożone są w gips, który ma za zadanie naprostować deformację. Potem lekarz zaleca noszenie ortez i ostatecznie w wieku 3 lat chłopiec uczy się chodzić. Nieco później niż rówieśnicy, ale od tej pory już nic nie może go zatrzymać. Operacja, którą wykonywać miał na nim doktor w wieku 6 lat, gdyby deformacja nie ustąpiła, odeszła w cień. Charles ma 3 młodszych braci, Joshua, Zacharego oraz Jonathana. Rodzice 4 chłopców żyją według tradycyjnego podziału ról. Terry zajmuje się domem i wychowywaniem dzieci, natomiast Charles senior pracuje jako funkcjonariusz policji. Kiedy Charlie ma lat 5, Terry skłania się ku studiowaniu Biblii i jeszcze żarliwszej modlitwie i chodzeniu do kościoła. I tutaj zaznaczę od razu, że modlitwa w życiu tej rodziny, a przynajmniej w życiu pani domu, będzie odgrywała bardzo istotną rolę. Jeśli chodzi o męża, senior nie podziela jej entuzjazmu, głównie dlatego, ponieważ bycie jedynym żywicielem rodziny sprawia, że jest bardzo zajęty pracą i bierze również nadgodziny w weekendy. Jednak kiedy widzi zmianę, jaka dokonała się we wnętrzu jego żony, jak stała się spokojna, szczęśliwa, no to niebawem stara się wyłuskać te kilka godzin, żeby dołączyć do niej we wspólnocie. Razem z sąsiadami studiują Biblię, tworzą wzajemnie wspierającą się grupę przyjaciół, mieszkają wtedy na przedmieściach Lancaster City. Jako dziecko Charlie uwielbia zabawę i to ten rodzaj zabawy, kiedy może coś stworzyć. Dlatego też jego ulubionymi klockami staje się Lego, a ukochanym miejscem do spędzenia czasu stolarnia dziadka. Nauka nie idzie mu nawet dobrze, nie idzie mu przeciętnie. Chłopiec uczęszcza do katolickiej szkoły Świętego Leona, a matka wielokrotnie słucha narzekania nauczycieli, jak to jej syn nie przykłada się do zadań domowych i jakie ogromne ma zaległości w nauce. Poza tym Charlie jest dzieckiem miłym, spokojnym, dobrze wychowanym, nie sprawia żadnych problemów. Kocha zwierzęta i przywiązuje się do każdego czworonoga, który na przestrzeni lat będzie towarzyszem rodziny Roberts. Wreszcie Terry zostaje wezwana do szkoły na dywanik, na rozmowę z pedagogiem szkolnym. Tam dowiaduje się, że problemy z nauką, jakie ma jej najstarszy syn, wynikają z faktu, że Charles senior pracuje jako funkcjonariusz policji, jest bardzo powściągliwy i nie okazuje uczuć pierworodnemu. To prawda, ojciec jest introwertykiem i z pochodzenia jest też Niemcem, co według pedagoga może wpływać na jego niedostępność. Ale Charles senior już po prostu taki był. Nie tylko w stosunku do juniora, ale także do pozostałych synów i do żony. To Terry w ich związku jest tą bardziej otwartą, ekspresyjną, ekstrawertyczną, obdzielającą synów miłością. Pod koniec 2 klasy podstawówki wszyscy w otoczeniu Charlie'ego są już nieźle sfrustrowani. Nauczyciele, on sam, jego matka. Oczywiście temat frustracji to jest nauka. Terry podejmuje dosyć radykalny krok i decyduje, że syn będzie uczył się w domu. W taki sposób uczą się dzieci jej siostry, więc czemu najstarszy nie mógłby spróbować tego modelu nauczania? Na edukatorkę domową 2-latka zgłasza się jego babcia. Od tej pory przez kolejne 2 lata Charlie będzie spędzał czas od poniedziałku do piątku z dziadkami, a na weekendy będzie wracać do domu. Wszystkim taki układ pasuje. Dziadkowie nie mieszkają daleko, więc też Charlie może w tygodniu wpadać do domu. Natomiast bardzo szybko na tym modelu nauczania na edukacji domowej nadrabia zaległości i wraca do szkoły. Szkołę, którą wybrał, to jest prywatna szkoła. Tym razem chłopak radzi sobie dobrze, ale koszty prywatnej edukacji przewyższają możliwości finansowe rodziny, tak więc Charlie wraca do nauki w domu. Tym razem towarzyszą mu młodsi bracia. Rodzice zawsze byli wyrozumiali i dawali możliwość wyboru synom, jaki model edukacji chcą wybrać. Trzej młodsi decydują się na klasyczną opcję uczęszczania do szkoły, a Charlie zostaje przy edukacji domowej. Nie narzeka na brak kolegów, koleżanek, przyjaciół. Ma ósemkę kuzynów i w jego otoczeniu też mieszkają dzieciaki. Sąsiedzi też niektórzy zdecydowali się na edukację domową, co daje możliwość na spotykanie się owych rodzin i pracę nad wspólnymi kreatywnymi projektami. Oprócz matematyki, która staje się ulubionym przedmiotem Charlie'ego, uwielbia grać w baseball, piłkę nożną, koszykówkę, jeździć na deskorolce, jeździć na rowerze, lubi sport, chociaż nie ma takich osiągnięć jak jego bracia, należy też do skautów. Jest introwertykiem, czym chyba całkowicie wdał się w ojca, aczkolwiek nie stroni od rodzinnych aktywności. Nie jest zbyt gadatliwy, ale kiedy rzuci jakimś żartem albo uwagą, są one kąśliwe i sarkastyczne i niektórych wprawiają w uśmiech. Chłopak po prostu nie daje sobie w kaszę dmuchać. W wieku 12 lat zaczyna zarabiać pieniądze, pracując jako doręczyciel gazet. Kiedy tylko może i kiedy ma czas, stara się też kosić trawniki, odgarniać śnieg. W taki sposób zdobywa pieniądze na jakieś swoje przyjemności. Dzięki pracy w stolarni z dziadkiem zostanie wykwalifikowanym stolarzem. Będzie także myśliwym, tak jak jego ojciec, a jego umiejętności zostaną potwierdzone odpowiednim kursem. W wieku 16 lat namawia rodziców do przeprowadzki bliżej dziadków. To odległość zaledwie kilkunastu kilometrów, a i otoczenie jest ładniejsze. Charlie ewidentnie kocha przyrodę, las, przynosi do domu psa, a po ukończeniu szkoły średniej drugiego. Czworonogi zawsze, a tym razem bardziej, staną się jego nieodłącznymi towarzyszami. Rodzice zgadzają się z pomysłem, czy też na pomysł pierworodnego, sprzedają swój dom, kupują działkę z kolei od swoich rodziców, czyli od dziadków, do których jeździł Charlie, u których mieszkał Charlie, i wkrótce na wyznaczonym terenie staje dom. Nowa okolica to nowi sąsiedzi. Rodzina Roberts otoczona jest przez farmy należące do Amishów. Nowa okolica to także nowy kościół, do którego Terry zostaje pokierowana przez swojego doradcę duchowego. Kobieta ustala żelazną zasadę domu. Dopóki synowie mieszkają razem z nią, muszą chodzić do kościoła. Pomimo uczęszczania na zajęcia czytania Biblii, Charlie nie nawiązuje bliższego kontaktu z nikim z nowej wspólnoty. Będąc na etapie szkoły średniej, angażuje się nie tylko w prace, które przynoszą mu zysk, ale także działania jako wolontariusz w organizacji Habitat for Humanity. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, Charlie jest zawsze pierwszą osobą, która taką pomoc chętnie niesie. Znajduje pracę na zmywaku w lokalnej restauracji, a współpracownik Gerald staje się jego przyjacielem na kolejnych kilka lat. Po ukończeniu szkoły średniej w systemie edukacji domowej, Charles rozpoczyna pracę na cały etat u wykonawcy robót budowlanych. Ciągle marzy o zostaniu kierowcą ciężarówki. Tymczasem w wieku 21 lat zakochuje się w Marie Welk. Dziewczyna razem z rodzicami uczęszcza na spotkania wspólnoty kościelnej i tak właśnie młodzi się poznają. Marie jest młodsza od swojego chłopaka o 4 lata. Jej ojciec prowadzi bardzo dobrze prosperujący biznes. Firma nazywa się Welk Milk Holding. Firmę odziedziczył od swojego dziadka, a profil działalności to odkupowanie mleka od lokalnych Amishów i sprzedawanie korporacyjnym mleczarniom, które z tego produktu tworzą sery, jogurty, masło. Naturalną koleją rzeczy jest, że Mary także pracuje w rodzinnej firmie. Przez znajomych i jej bliskich opisywana jest jako miła, spokojna, ciepła, młoda kobieta. Śpiewa w chórze, uczy w szkółce niedzielnej, pomaga najmłodszym. Mary i Charles od początku tworzą parę zapatrzoną w siebie i zakochaną bezgranicznie. Po około 2 latach chodzenia ze sobą ogłaszają zaręczyny. W listopadzie 1996 roku w otoczeniu rodziny i przyjaciół składają przysięgę małżeńską. Wprowadzają się do swojego domu w małej miejscowości Litic, oddalonej od domu rodzinnego o około 40 minut jazdy. Dom wymaga naprawy, co Charlie robi samodzielnie, jako że ma talent do majsterkowania. Oboje pracują. Mary w firmie zajmującej się opieką zdrowotną, jej mąż jest nadal budowlańcem. W 1997 roku para ogłasza, że spodziewają się dziecka. Ciąża Mary jest zagrożona i większą część tego okresu młoda kobieta spędza w łóżku. 3 miesiące przed planowanym porodem na świat przychodzi pierwsze dziecko pary, córka Elise. Młodym rodzicom nie jest dane cieszyć się swoją córką i byciem rodzicami długo. Po 20 minutach dziewczynka umiera. Pomimo piętna odciśniętego przez śmierć córki, Charlie bardzo szybko wraca do ciężkiej pracy. Mary także, kiedy tylko czuje się na siłach. To zdarzenie jest dla nich podwójnie bolesne, ponieważ młodszy brat Charlesa miesiąc później razem ze swoją żoną wita na świecie ich córeczkę. Rok po śmierci Elise Mary ponownie jest w ciąży i znów młodym nie jest dane cieszyć się urokami macierzyństwa. Lekarz prowadzący kobietę wyraża obawy, że w związku ze stratą drugiej ciąży trudno będzie jej zajść kolejny raz. Jednak w roku 1999 para zostaje rodzicami, najpierw dla córki, a niecałe 2 lata później dla syna. Wtedy para przeprowadza się do Georgetown, żeby być bliżej rodziców Mary. Teść traktuje Charlie'ego jak syna, którego nigdy nie miał. Szkoli go, by jeździł ciężarówką, czy też cysterną, i kiedy zięć zdaje egzamin, zatrudnia go w firmie jako kierowcę. Młody mężczyzna cieszy się z tej pracy, pomimo że ciężarówką jeździ od zmroku do rana. Ma swój harmonogram farm, do których musi zajechać i odebrać mleko od Amishów. Jego obszar pracy to południowa część hrabstwa Lancaster. Mimo że jest zapracowany, to zawsze znajdzie czas dla rodziny, zawsze bawi się z dziećmi, pomaga żonie. Wygląda na to, że otrząsnął się po śmierci Elise, a uśmiech wrócił na jego twarz. Lato 2005 roku przynosi kolejną radość w życiu młodego małżeństwa. Na świat przychodzi ich drugi syn. Patrząc z boku na tę 5-osobową rodzinę, myślę, że mogłabym użyć określenia sielanka. Jednak to, co działo się w głowie Charlie'ego i jak wielkie pokłady złych emocji tam były, o tym wie tylko on sam. I jeśli chodzi o Pensylwanię i hrabstwo Lancaster, to w tym hrabstwie żyje około 30 tysięcy Amishów. Trochę rozwijając temat, kim są Amisze, jest to chrześcijańska wspólnota protestancka, która wywodzi się ze Szwajcarii i prowadzi bardzo odmienne życie od tego, które my prowadzimy na co dzień. Amisze są skupieni na prostym życiu w odizolowanych wspólnotach. Drugim filarem jest wiara. Żyją według pewnych nakazów zbioru zwanego Ordnung, czyli to są takie zasady, które regulują w zasadzie każdy aspekt życia codziennego, począwszy od fryzur, jakie mogą nosić kobiety, przez kolory materiałów na ubrania, zabrania na przykład mężczyznom nosić wąsy, ponieważ noszenie wąsów kojarzy się z przynależnością do armii, a Amisze są pacyfistami. Zamiast samochodów używają do jazdy, do przewożenia różnych rzeczy, powozów konnych. Nie używają telefonów komórkowych, nie oglądają telewizji, nie korzystają z komputerów, ani z żadnej innej technologii. Wszyscy zajmują się rolnictwem i rzemiosłami z tym związanymi. Związki małżeńskie są zawierane w obrębie wspólnoty, swojej jednej wspólnoty, co może prowadzić do chorób genetycznych, dlatego wiele małżeństw od pewnego czasu jest aranżowanych między innymi wspólnotami. Swoje prawa stawiają ponad prawem danego stanu, co też prowadziło czasami do różnych utarczek z władzami danego stanu. Społeczność Amishów żyjąca w Nickel Mines w Pensylwanii To są dobrzy ludzie, którzy chcieli jednego, chcieli spokojnego, rodzinnego życia we wspólnocie i wierze w Boga. Skoro mamy już zarysowaną postać głównego bohatera, skoro mamy już zarysowane otoczenie, w jakim żył, no to teraz przejdźmy do wydarzeń z roku 2006. Dokładnie mówiąc, dnia 2 października. Przed godziną 11 w stronę szkoły West Nickel Mines w Bard Township jadą wszystkie dostępne samochody policyjne oraz lecą przynajmniej dwa helikoptery. Do biura firmy, w której pracuje Terry Roberts, czyli matka Charlie'ego, dzwoni jej mąż. Charles Senior prosi, żeby żona pojechała natychmiast do domu Juniora i Mary. Podróż do domu najstarszego syna trwa około 10 minut. Podczas jazdy kobieta słucha wiadomości nadawanych w radio. Według tych informacji w szkole Amishów w West Nickel Mines doszło do strzelaniny. Ofiarami śmiertelnymi oraz ofiarami postrzelenia są dzieci. Według słów speakera sprawca ma na imię Roy. Kobieta się niepokoi. W końcu w te rejony jeździł cysterną jej syn. Czy mógł być ofiarą? Czy może widział strzelca? Odpowiedź na te pytania dostanie chwilę później. Charles, jej najstarszy syn, nie żyje i to właśnie on był sprawcą owej strzelaniny. Natomiast imię sprawcy podane w wiadomościach przekazywane sobie od ludzi, przez funkcjonariuszy policji i dziennikarzy, po prostu zostało w tym głuchym telefonie podane błędnie. Czego się dowiadujemy na pierwszy rzut? Mary opowiada funkcjonariuszowi, że po wyprawieniu dzieci do szkoły ona poszła wraz z najmłodszym na spotkanie modlitewne dla matek z dziećmi i takie spotkania ona prowadziła w pobliskim kościele. Charlie miał pojechać do pracy, jednak jak się okazało, zmienił swoje plany. Pożyczył pick-upa i podjechał nim pod budynek szkoły w West Nickel Mines. Wielu uczniów rozpoznaje w nim mężczyznę, który codziennie odwiedza ich rodziców, żeby zebrać mleko. Mężczyzna dzisiaj nie jest pokojowo nastawiony. Nakazuje wyjść z budynku wszystkim chłopcom oraz nauczycielce. Później pozwoli też wyjść jej 16-letniej siostrze, dwóm szwagierkom oraz matce. 20-letnia nauczycielka Emma May Zook tego dnia zaprosiła do szkoły kobiety ze swojej rodziny, żeby popatrzyły, jak ona prowadzi lekcje. Uczennice, którym sprawca nakazał siedzieć w sali, zostają unieruchomione plastikowymi opaskami zaciskowymi. Następnie deskami zasłonił okna. Do szkoły ze sobą wniósł kilka sztuk broni i narzędzia, dzięki którym uniemożliwił ucieczkę komukolwiek z wnętrza sali. W międzyczasie nauczyciel albo któryś z uczniów pobiegł po pomoc. W ciągu kilku minut pod budynkiem szkoły zaroiło się nie tylko od lokalnych funkcjonariuszy, ale także stanowych. To prawdopodobnie wtedy Charles zadzwonił do domu i rozmawiał z Mary. Mówi jej, że nie wróci już do domu, że już są tutaj policjanci i że już nigdy się nie zobaczą. Przeprowadza ze swoją żoną krótką rozmowę. Podczas niej kobieta słyszy, jak jeden z funkcjonariuszy przy użyciu megafonu domaga się, żeby Charlie się poddał. Ten odpowiada wystrzałem z broni w kierunku owego policjanta. Ostatecznie Charles Robert IV odebrał sobie życie, zabierając ze sobą jeszcze kilka. Na miejscu zginęły trzy uczennice. Dwie kolejne umarły w szpitalach, do których zostały przewiezione. Pięciu pozostałym rannym dziewczętom udało się przeżyć masakrę. Mary wraz z dziećmi, żeby uchronić się od rozmów z reporterami, przenosi się do domu swoich rodziców. Mąż Terry odpowiada na pytania funkcjonariuszy. Zostaje zawieziony do domu celem sprawdzenia, czy jako emerytowany policjant odpowiednio zabezpieczył swój pistolet. Nikt nie wiedział, skąd Charlie zdobył tyle broni. A teraz czas, żebym rozwinęła tę pobieżnie opowiedzianą historię w szczegóły zdarzenia, które zostały dodane do tej opowieści wraz z upływem czasu. Czy uda nam się odpowiedzieć sobie na pytanie, co było powodem agresji Charlie'ego i co doprowadziło go do takiego działania? Mam nadzieję, że tak. Szkoła West Nickel Mines nie jest dużym budynkiem, jaki widzimy na filmach czy serialach opisujących amerykańską rzeczywistość. To niewielka placówka, do której uczęszcza 28 dzieci w wieku od lat około 6 do 13. Budynek jest prawie jak żywcem wyciągnięty z serialu Domek na Prerii. Jest biały, przy wejściu znajduje się dzwonek. Budynek ma dwie przybudówki, a na tyłach znajduje się boisko do bejsbola. Obrazka dopełnia biały płot, który otacza szkołę. Krótko przed pierwszą lekcją do klasy wchodzi nauczycielka, 20-letnia Emma May Cook. W swojej społeczności odnalazła się jako ta, która opiekuje się najmłodszymi i naturalnym dla niej było, że zostanie nauczycielką. Emma lubi, a nawet kocha swoją pracę, a dzieciaki z wioski dosłownie ją uwielbiają. Rodzice młodej nauczycielki są szczęśliwi, że taką drogę zawodową obrała ich córka. 2 października Emma przyprowadziła do szkoły swoją mamę, dwie szwagierki i siostrę, żeby popatrzyły, jak ich najbliższa radzi sobie w pracy. Jedna z kobiet jest w ciąży, druga zajmuje się swoim niedawno urodzonym dzieckiem. Tego dnia w klasie, w której Emma będzie uczyć, znajdują się same dziewczynki. Są tutaj nieodstępujące się na krok siostry Miller, 8-letnia Mary Lise i młodsza o rok Lina. Dalej mamy siostry Stolzfus, 12-letnią Anne May oraz 8-letnią Sarah Anne. Dziewczynki mają jeszcze 6 braci, więc też trzymają się razem pomimo większej różnicy wieku niż w przypadku Mary Lise oraz Liny. W klasie znajduje się jeszcze jedna dziewczynka o nazwisku Stolzfus. To jest 8-letnia Rachel. Nie jest spokrewniona z Anną May oraz Sarą. To jest efekt małej społeczności i związków małżeńskich zawieranych jedynie we wnętrzu tej wspólnoty. Kolejną grupą sióstr jest 13-letnia Mary Fisher, 11-letnia Barbara oraz 9-letnia Emma. W klasie znajduje się też 7-letnia Naomi Rose Ebersal oraz 6-letnia Rosanna King. Dla tej drugiej jest to pierwszy rok nauki w szkole. Ostatnią dziewczynką przebywającą 2 października w klasie jest jedna ze starszych, 13-letnia Esther King. Dzień zaczyna się jak każdy inny. Emma śpiewa piosenkę ze swoimi uczennicami, a nad jej głową widnieje grafika informująca o tym, jak mile widziani są goście w tej szkole. Około godziny 10:25 Roberts parkuje pick-upa niedaleko szkoły. Pierwszy raz wchodzi do jej wnętrza. Pyta młodą nauczycielkę, czy ona albo któryś z uczniów nie widział jakiejś śrubki, jakiejś części od samochodu, która miała odpaść mu z wozu. Uczniowie zaprzeczają, nikt niczego nie widział. Roberts, zadając pytania, unika kontaktu wzrokowego i bełkocze coś jeszcze niezrozumiale. Po chwili wraca, trzymając w dłoni pistolet kaliber 9 mm. Zmusza uczniów, żeby pomogli mu wnieść do klasy rzeczy, które ma w pick-upie. Tymi rzeczami są deski, strzelba, paralizator, druty, łańcuchy, gwoździe, opaski zaciskowe, narzędzia, drewniana deska z kilkoma zestawami metalowych haczyków oraz mała torba. W torbie znajdują się ubrania na zmianę, papier toaletowy oraz świece. W międzyczasie młoda nauczycielka i jej matka korzystają z okazji, żeby uciec. Biegną w stronę najbliższej farmy, chcą zadzwonić po pomoc. Pomimo faktu, że zdarzenie ma miejsce w roku 2006, nikt z dorosłych poza sprawcą napaści nie ma telefonu komórkowego. W szkole nie ma telefonu stacjonarnego. Tak jak wspomniałam wcześniej, Amisze nie akceptują nowoczesnej technologii w żadnej formie i nie korzystają z niej. Charles widzi, jak kobiety uciekają. Każe jednemu z uczniów zatrzymać je za wszelką cenę. Jeśli chłopak tego nie uczyni, on pozbawi życia każdego, kto jest w szkole. Wchodzi do sali, w której znajdują się dziewczynki. Każe im stanąć wzdłuż tablicy. Szwagierki i siostra Emmy zostają wypuszczone, tak samo jak wszyscy chłopcy, którzy byli w szkole. W tym czasie jedna z dziewczynek, 9-letnia Emma Fisher, korzysta z zamieszania i udaje jej się uciec. Niestety w klasie zostały jej siostry. Młodsze dziewczynki nie wiedzą, co się dzieje, płaczą, są przerażone. Te starsze próbują je pocieszyć. Według ich zapewnień wszystko będzie dobrze. Bazując na późniejszych zeznaniach świadków, w tym momencie Charles jest spanikowany. w jego planie doskonałym, wszystko miał pod kontrolą i nikt nie uciekł. Rzeczywistość okazała się zgoła inna. Mężczyzna nakazuje położyć się dziewczynkom na podłodze, twarzą do ziemi. Opaskami zaciskowymi pęta im nogi i kiedy widzi, że żadna z nich nie ucieka, zabiera się za zasłanianie okien deskami. O godzinie 10:35 do farmy dociera nauczycielka Emma May. Mężczyzna, który tam mieszka, dzwoni pod numer alarmowy i zgłasza zajście. Kilka minut później pod szkołą pojawiają się lokalni policjanci. Coraz bardziej spanikowany Charles dzwoni ze swojej komórki na numer 911. Niestety w internecie dostępna jest jedynie transkrypcja tej rozmowy, tak więc teraz ją dla Was odczytam. Numer alarmowy hrabstwa Lancaster. Potrzebujesz policji, straży pożarnej czy medyków? Halo? Czy masz sytuację awaryjną?
Tak.
Podaj adres zdarzenia.
White Oak Road. Mam 10 uczennic jako zakładniczki.
Dobrze, w porządku. Poczekaj chwilę. Co tam się dzieje?
Nie próbuj ze mną w taki sposób rozmawiać.
Proszę pana, chcę, żeby pozostał pan ze mną przy telefonie, dobrze? Zamierzam skierować tam policję stanową i musisz z nimi porozmawiać. Czy mogę cię do nich przekierować?
Nie, nie przyjadą tutaj. W przeciwnym wypadku one będą martwe za 2 sekundy.
Poczekaj chwilę.
Tutaj rozmowa się urywa, Charles się rozłącza i ta rozmowa ma miejsce o godzinie 10:55. Roberts już wie, że cały plan, wszystko co obmyślił, to wszystko poszło nie tak. Decyduje się też zadzwonić do Mary. Do tego momentu ona nie miała w ogóle pojęcia, co działo się w szkole Amishów. Mary powie później tak.
Nigdy wcześniej nie słyszałam takiego tonu w głosie Charlie'ego. Nigdy przez prawie 10 lat małżeństwa. Coś było strasznie nie tak.
Charles podczas tej rozmowy opowiada żonie, że kiedy miał lat 12, molestował 2 swoich krewnych. Dziewczynki miały 3 i 5 lat. Ostatnio marzył, fantazjował i śnił o tym, żeby zrobić to ponownie. Mary po drugiej stronie słuchawki siedzi zdezorientowana, nie dowierzając w to, co jej mąż mówi. Charles kontynuuje. Mówi, że w domu zostawił 3 listy pożegnalne. Dla niej i dla 2 starszych dzieci. W jednej z tych notatek odnosi się do skutków utraty córki. Opisuje swoją złość i swój żal. To zmieniło jego życie na zawsze. Jest pełen nienawiści, nienawidzi siebie, nienawidzi Boga, czuje niewyobrażalną pustkę. Od tamtego czasu już nie jest tym samym człowiekiem.
Za każdym razem, kiedy dobrze się bawimy, myślę o tym, jak Ellis nie ma tutaj, żeby dzielić z nami tę radość. I wtedy przepełnia mnie złość.
Na koniec Charles mówi żonie, że nie wróci do domu, że policja już tam jest i że nigdy jej nie zobaczy. 3 minuty później Mary dzwoni na numer alarmowy. Skoro jest tam policja, to najprawdopodobniej od operatora uzyska więcej informacji.
Nazywam się Mary Roberts. Właśnie zadzwonił do mnie mąż i powiedział, że nie wróci do domu, że na miejscu jest policja i że zostawił dla mnie i dla moich dzieci listy. Martwię się, że będzie próbował odebrać sobie życie.
Mary jeszcze cały czas nie wie, że jej mąż wziął 10 uczennic jako zakładniczki, dlatego póki co martwi się tylko i wyłącznie o Charlesa. Po rozmowie z mężem i z operatorem linii alarmowej kobieta jest zszokowana. Nie wiedziała nic na temat kryminalnej przeszłości męża, nie miał w jej mniemaniu oznak choroby psychicznej, nie miał żadnej diagnozy. Oczywiście czasem wpadał w stany przygnębienia, które trwały krócej, dłużej i działo się to, kiedy myślał o swojej zmarłej córce, ale te stany ostatecznie mijały. Policjanci czekający na wsparcie pod budynkiem szkoły próbowali przez megafon porozumieć się z Obercem. Proszą mężczyznę, by wyrzucił broń przez okno i poddał się. Ten odmawia i nakazuje funkcjonariuszom odejść. Wieść o wzięciu jako zakładników dzieci Amishów bardzo szybko roznosi się w okolicy. O godzinie 11:00 tłum składający się z funkcjonariuszy policji, ratowników medycznych oraz mieszkańców wioski zbiera się przed budynkiem szkoły. Wszyscy czekają na rozwój wydarzeń. W tym czasie coraz bardziej zdenerwowany i zagoniony w kozi róg Roberts zaczyna żalić się dziewczętom, że jest zły na Boga za to, że jego córka zmarła. ma w sobie ogromne pokłady złości za to, że jego dziecko odeszło do Pana, mimo że on żarliwie modlił się, żeby do tego nie doszło. Jest wściekły na Stwórcę, że inaczej pokierował losem jego dziecka. I teraz on, Charles, musi się zemścić. Prosi dziewczynki, by modliły się za niego, za jego rodzinę, za jego żonę. 13-letnia Marian Fisher pertraktuje z napastnikiem. Prosi go, żeby odebrał jej życie jako pierwszej. Być może robi to, żeby zyskać więcej czasu dla młodszych dziewcząt. Nie widzi innego rozwiązania, innej możliwości, żeby wszystkie wyszły cało z tej sytuacji. Kolejno swoje życie za życie młodszych dziewczynek ofiarowuje siostra, jej siostra, 11-letnia Barbara oraz jeszcze jedna dziewczynka, 12-letnia Anna May. Około godziny 11:07 Roberts zaczyna strzelać. Po wystrzeleniu około 13 naboi w budynku zalega głucha cisza. Ostatnią kulę Roberts przeznaczył dla siebie. Policjanci, którzy wreszcie wchodzą do budynku, widzą ofiary, do których napastnik oddał strzały w iście egzekucyjnym stylu. 13-letnia Marian Fisher, która tak heroicznie zaoferowała swoje życie za życie młodszych dziewcząt, zmarła na miejscu. Tak samo jak 7-letnia Naomi Rose Ebersol. 12-letnia Anna May zmarła w drodze do szpitala. Siostry Miller, 7-letnia Lena oraz 9-letnia Mary Lees dotarły do szpitala, jednak zmarły na stołach operacyjnych. Pozostałe dziewczynki, 8-letnia Rachel, 11-letnia Barbara, 12-letnia Sara oraz Esther, 13-latka, wyzdrowiały pomimo odniesionych obrażeń. 6-letnia Rosanna King także przeżyła atak Robertsa, doznała jednak tak rozległych obrażeń mózgu, że lekarze nie rokowali, by kiedykolwiek wybudziła się ze śpiączki. Kilka dni po strzelaninie 5 ofiar zostaje pochowanych. Kobiety z wioski uszyły im ręcznie 5 białych sukien, mężczyźni własnoręcznie wykopali niewielkie groby. Konnymi powozami zawieziono 5 trumien na lokalny cmentarz. Trasa konduktu wiodła nieopodal domu Robertsów. Wieść o strzelaninie w niewielkiej szkole, do której uczęszczały dzieci Amishów, zszokowała prawdopodobnie całe Stany Zjednoczone. Amisze są pacyfistami. Szokowało podwójnie to, że cywilizowany człowiek, i to ujmuję w cudzysłów, wkroczył brutalnie w ich życie, dokonując tak straszliwej zbrodni. I chociaż szokującą jest ta tragedia, to niemniej zaskakująca jest odpowiedź Amishów na działania Robertsa. W dniu strzelaniny dziadek jednej z ofiar wygłosił mowę, którą zakończył słowami, żeby nie myśleć o tym mężczyźnie jak o złu wcielonym. Tego samego wieczora członkowie wspólnoty złożyli wizytę Mary Roberts i jej dzieciom. Amisze przygotowali Mary posiłek i pocieszali ją w smutku i w żałobie. Odwiedzili także dom rodziców strzelca. Charles senior płakał, nie potrafiąc kontrolować swoich łez. Płakał nad zbrodnią dokonaną przez jego syna. Pociesza go jeden z członków wspólnoty. Trzyma mężczyznę w swoich ramionach przez około godzinę. Szkoła West Nickel Mines zostaje zburzona 12 października 2006 roku. Policjanci, którzy przebywają na miejscu zdarzenia, relacjonują, że nie ma biurka, nie ma tablicy, które nie byłoby zbryzgane krwią. W ścianach widnieją dziury po kulach wystrzelonych przez Robinsona. Budynek byłby jedynie przypomnieniem tej okropnej zbrodni, jaka miała tam miejsce, tak więc naturalną koleją rzeczy jest, że zostaje zburzony i zrównany z ziemią. W kwietniu 2007 roku w hrabstwie Lancaster zostaje postawiona nowa szkoła o nazwie New Hope School. Aaron senior, którego synowie byli tamtego dnia w szkole, powiedział, że przebaczenie jest jedyną dobrą rzeczą, która może wyjść z tej tragedii. Szukanie zemsty albo rewanżu może cię pożreć. Przebaczenie jest tak bardzo zakorzenione w naszym dziedzictwie, że jest to część naszego charakteru. Wielu z ocalałych boryka się z zespołem stresu pourazowego, którego doświadczają, ilekroć tylko słyszą dźwięk nadlatującego helikoptera. Niektórych będzie dręczyć poczucie winy. Osoby te wyrzucają sobie, że gdyby zachowały się inaczej, być może mogłyby powstrzymać strzelaninę, która się wydarzyła. Kiedy rodzina Roberts zebrała się, żeby pochować Charlesa IV, około 30 członków społeczności Amishów bierze udział w jego pogrzebie. Wspierają Mary i jej dzieci i robią to najlepiej jak mogą. Przekazują ponad 4 miliona dolarów kobiecie, żeby mogła utrzymać siebie i swoje dzieci. Ilość miłości i wsparcia, jakie jej okazali, szokuje każdego, kto usłyszał historię strzelaniny w tej małej szkole. Niestety, mimo że bardzo chciałam zamieścić w podcaście zdjęcia ofiar Robertsa, to nie mam takiej możliwości, ponieważ żadne zdjęcie nie jest dostępne w internecie. Najprawdopodobniej żadne zdjęcie nie zostało zrobione. Jak pamiętacie, Amisze nie używają współczesnej technologii. Żeby upamiętnić śmierć 5 dziewczynek, Amisze z Nickel Mines posadzili w pobliżu obszaru szkoły tyle samo drzew, ile ofiar zabrał ze sobą Roberts. Współpracownicy Charlesa zawsze uważali go za osobę pogodną i towarzyską. Na kilka miesięcy przed październikiem 2006 roku zaczął się zachowywać inaczej. Był nieobecny, jeszcze cichszy i jeszcze bardziej zdystansowany. Nikt sobie nie zaprzątał tym głowy, ponieważ na 2 tygodnie przed strzelaniną mężczyzna wrócił do bycia dawnym sobą. W trakcie śledztwa okazało się, że od pewnego czasu Charles kupował niewielkie ilości amunicji i też taką ilość broni, by nie rzucać się w oczy i być cały czas w cieniu. Nie wiemy, od kiedy planował napaść na szkołę, ale przygotowywał się do niej skrupulatnie. I na koniec zostawiłam jeszcze dosyć niepokojącą informację, na którą trafiłam w toku zbierania materiałów do tego podcastu. Śledczy wierzą, że Roberts planował spędzić znacznie więcej czasu w szkole w Nickel Mines niż ostatecznie spędził. Świadczyć o tym miały choćby zabrane przez niego świece. To, co bardzo niepokoi, to fakt, że w torbie, którą Roberts miał ze sobą, śledczy znaleźli lubrykant. Dodając do tego fantazję o molestowaniu, możliwym jest, że mężczyzna planował przekuć swoje wyobrażenia w rzeczywistość. Śledczy uważają, że planem Robertsa było zasłonięcie okien deskami, żeby żadna z ofiar nie uciekła, a potem przywiązanie dziewcząt do drewnianej deski z wieloma metalowymi haczykami. Śledczy uważają, że Charles mógł zainspirować się incydentem, który wydarzył się kilka dni wcześniej, bo zaledwie 27 września 2006 roku. W Bailey w stanie Colorado 53-letni Dwayne Robert Morrison wszedł do publicznej szkoły średniej z 2 pistoletami i z plecakiem wypełnionym różnymi zabawkami erotycznymi. Napastnik wziął 6 dziewcząt jako zakładniczki, ustawił je przy tablicy i molestował przez 3 godziny. 53-latek ostatecznie wypuścił 4 dziewczyny. 5. uciekła podczas próby wejścia do szkoły drużyny SWAT. 6. dziewczynę pozbawił życia, zanim ostatecznie i odebrał sobie życie. Nikt nigdy nie potwierdził, by Roberts miał naśladować Morrisona. Nie wiemy nawet, czy 32-latek wiedział o napaści w Bailey, ale trudno nie zgodzić się, że obie zbrodnie są do siebie nieco podobne. No i dzieli je niewielki odstęp czasu. Moi drodzy, to jest koniec dzisiejszej historii. Dziękuję Wam bardzo za jej wysłuchanie. Dziękuję moim patronom i patronkom na YouTubie. Dziękuję Wam, że wspieracie dodatkowo moją działalność. Dziękuję także każdemu, kto stawia wirtualną kawę, to jest wsparcie jednorazowe. I dziękuję też każdemu, kto pomaga w rozrastaniu się tego skromnego, małego podcastu, a ostatnio przekroczyłam, dzięki Wam, barierę 14 tysięcy subskrypcji, za co jestem Wam ogromnie, ogromnie wdzięczna. Tyle z mojej strony. Pierwszy odcinek w serii, a my usłyszymy się za 2 tygodnie i przyjdę do Was jak najbardziej z kolejną historią dotyczącą strzelaniny w szkole. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa.